Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa. www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. To jest program na żywo, jest 22 maja 2026 roku, minęła godzina 20:00. Jak w każdym programie na żywo na moim kanale, podzielimy ten program na dwie części. W pierwszej części moje wprowadzenie na zagadnienia główne, tytułowe, a następnie część najważniejsza, czyli odpowiedzi na Państwa pytania. W ostatnich dniach, tygodniach działo się bardzo wiele na świecie. To nie tylko Bliski Wschód, to także spotkania na szczycie, spotkanie Xi Jinping, Donald Trump i spotkanie Xi Jinping, Władimir Putin, a pewnie w najbliższym tygodniu zobaczymy jeszcze spotkanie przywódcy chińskiego z przywódcą Korei Północnej. Dużo się dzieje, bardzo dużo. Mnóstwo z tych procesów geopolitycznych, które dziś widzimy, sygnalizowałem Państwu w ciągu tych ostatnich 10 lat, bo już niedługo, już za niecałe 2 miesiące, okrągła 10. rocznica powstania tego kanału, podcastu geopolitycznego. Ale o tym jeszcze przyjdzie dzisiaj powiedzieć. Ja Państwa serdecznie zapraszam, zachęcam do komentowania na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji. Zachęcam i zapraszam do zadawania pytań. Proszę wersalikami, dużymi literami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Wiem, że stali widzowie, subskrybenci doskonale te wszystkie zasady znają, ale przypominam, ponieważ nowych widzów, słuchaczy przybywa, dlatego ten krótki instruktaż jest dla Państwa. Zachęcam Państwa serdecznie do subskrypcji mojego kanału, tak aby być na bieżąco, choć wiem, że ten serwis, na którym ten kanał znajduje się, no często stosuje różnego rodzaju tak zwane wyłączenia, shadowbany czy innego rodzaju ograniczenia i nawet widzowie, którzy nacisnęli przycisk subskrybuj i przycisk dzwonka, nie otrzymują powiadomień, no ale to niewątpliwie i tak zwiększa jakiekolwiek szanse na to, abyście Państwo otrzymywali informacje o nowych filmach, takie powiadomienia także o postach, które ukazują się tutaj na YouTubie. Dlatego serdecznie zachęcam do naciśnięcia przycisku subskrybuj, do naciśnięcia przycisku dzwonka. Zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania. Każdy ten przysłowiowy lajk, ta łapka w górę jest niezwykle istotna, ważna. No i oczywiście do udostępniania tych materiałów w mediach społecznościowych. To też ma istotne znaczenie. Skoro jesteśmy już przy sprawach organizacyjnych, przy sprawach takich informacyjnych, to chciałem Państwu powiedzieć, że w czerwcu planuję 3 spotkania autorskie. Więcej tych spotkań będzie po wakacjach, natomiast odbędą się w czerwcu spotkania autorskie w Warszawie. Można powiedzieć, takie spotkanie inaugurujące i będące inaugurujące, można powiedzieć, takie spotkania w trasie promocyjnej mojej najnowszej książki. O książce jeszcze powiem, książka już jest. Jest nieco wcześniej niż miała być. Wysyłka miała być od 27 maja, natomiast wczoraj już złożyłem ostatnie autografy, jeżeli chodzi o ostatnią partię tych egzemplarzy, które były sprzedawane w przedsprzedaży. Przedsprzedaż się wczoraj zakończyła, od dziś jest już sprzedaż normalna. Także książka jest jak najbardziej fizyczna, drukowana, można powiedzieć pamiątkowa. Tu zresztą na 270 stronie jest taka, no właśnie, autoreklama, pokazanie, że ta książka została napisana z okazji 10. rocznicy podcastu geopolitycznego. To taki mój ukłon w Państwa stronę, w stronę moich szanownych widzów, czytelników, subskrybentów. To jest książka popularno-naukowa, napisana, mam nadzieję, prosto, najprościej jak potrafiłem ją napisałem, bez przypisozy, bez tych zbędnych przypisów w książce popularno-naukowej, za to z dość obszerną bibliografią. Każdy może sobie sięgnąć do dość obszernej bibliografii. to, co się dzieje, właściwie to można powiedzieć, o czym powiedział Xi Jinping na spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej 20 maja powtórzył, a jeszcze przecież na spotkaniu z Donaldem Trumpem również 14 maja mówił o świecie wielobiegunowym, o świecie wielobiegunowym. Ja o tym mówię od lat. Ja o tym mówię od lat, dlatego to jest takie podsumowanie, 270 stron tego, co istotne, tego, co ważne, tych głównych procesów. Oczywiście to nie jest książka naukowa, która rości sobie jakąś pretensję do bycia super oryginalną, natomiast na pewno macie Państwo tutaj podsumowanie. Kto z Państwa chce, kto ma takie życzenie, może tę książkę zamówić. To jest książka, tak jak mówię, pamiątkowa z okazji dziesięciolecia podcastu geopolitycznego. Przypiąłem tutaj na czacie link do księgarni. Będzie w opisie, będzie także w komentarzu przypiętym do dzisiejszego odcinka. To tyle autoreklamy. Do książki jeszcze być może wrócę, jeżeli pojawi się jakieś pytanie czy jakiś wątek. Natomiast przejdźmy do kwestii głównej, no, czyli do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, a zatem szef amerykańskiej dyplomacji, no, można powiedzieć, tuż przed spotkaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Szwecji, bo w Szwecji ma się odbyć, powiedział, że Waszyngton jest rozczarowany postawą niektórych, jakiejś części sojuszników. Problem polega na tym tylko, że nie wymienił, których to sojuszników jest postawą rozczarowany. Owszem, wskazał na Hiszpanię, no ale o tym wiemy. Kto z Państwa słuchał wieczorów geopolitycznych, podcastów geopolitycznych na żywo, doskonale wie, jeszcze w trakcie tej wojny, która była bardzo gorąca po 28 lutego aż do 8 kwietnia, oczywiście agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Państwo doskonale wiecie, że Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, zakazał używania hiszpańskich baz wojskowych do nalotów na Iran, czy do jakichkolwiek misji, które wiązały się z agresją przeciwko Islamskiej Republice Iranu. No ale to stało się zapalnikiem, to stało się takim typowym triggerem, takim właśnie też można powiedzieć pretekstem dla Amerykanów, aby dystansować się wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. I Marco Rubio zaczął kwestionować sens członkostwa Stanów Zjednoczonych w NATO. Oczywiście to nie jest jakiś wybryk sekretarza stanu, ale jest to pójście w ślad za samym Donaldem Trumpem, 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, i to wykorzystywanie tej niechęci państw sojuszu do udzielania pomocy Amerykanom, no właśnie, w tej bezsensownej wojnie i tej wojnie, której, jak widać, tak łatwo nie da się wygrać, czy przy użyciu tych sił i środków, które zaangażował Pentagon, po prostu się nie da wygrać, a tu mamy szereg innych kwestii prawnych na tym wewnętrznym podwórku amerykańskim, które wykluczają jakiekolwiek większe zaangażowanie, chociażby te, które pamiętamy historycznie z 2003 roku przeciwko Irakowi. Zatem Marco Rubio tuż przed wylotem na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Szwecji powiedział, że nie powinno dziwić opinii publicznej, że Stany Zjednoczone, a zwłaszcza prezydent Donald Trump, są obecnie, cytuję, bardzo rozczarowane NATO i tym, co ono oznacza w praktyce, to NATO, ten sojusz. Tak jak powiedziałem, Hiszpania została pokazana jako pewien przykład, natomiast pytanie, co będzie dalej? Ewidentnie widać, że Amerykanie wysyłają sygnały mające na celu rozluźnienie gwarancji sojuszniczych, czyli generalnie dryfują Stany Zjednoczone w kierunku tego, co nakreślił Pentagon, Departament Wojny, określając to jako NATO 3.0. J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ostatnio powiedział, że Polska jest na tyle silna, że sama by sobie poradziła. To wszystko, te słowa padły 20 maja bieżącego roku w kontekście pytania o, no właśnie, brak tych żołnierzy, jeżeli chodzi o rotację tej pancernej brygadowej grupy bojowej. Obecnie mamy zapewnienia Donalda Trumpa, że będzie dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, czy będzie w ogóle 5 tysięcy żołnierzy. Za chwilę przejdziemy do matematyki geostrategicznej, tak? Oczywiście jest to w dużym cudzysłowie, mówię nieco ironicznie. odniosę się do tych słów Donalda Trumpa, natomiast to jest bardzo charakterystyczne, czyli po raz kolejny mamy do czynienia z takimi wypowiedziami ludzi od prezydenta Stanów Zjednoczonych przez sekretarza wojny obrony Pita Hegseta, aż po szefa amerykańskiej dyplomacji. I to mówi człowiek, który generalnie mówi bardzo dużo, czy więcej niż moglibyśmy się spodziewać po szefie dyplomacji. Ja tylko przypomnę, że Marco Rubio w ubiegłym roku powiedział wprost, że no właśnie, że wojna na Ukrainie to jest proxy war. I to się ukazało otwartym tekstem na stronie Departamentu Stanu. I to warto mieć na uwadze, że warto słuchać Marco Rubio, tak samo kiedy powiedział na początku marca bieżącego roku, że Amerykanie weszli do wojny z Iranem, ponieważ wiedzieli, że Izrael tak czy inaczej uderzy na Iran, a Amerykanie poniosą tego skutki w swoich bazach, w swojej infrastrukturze militarnej na Bliskim Wschodzie. Czyli pokazał, że Amerykanie stali się zakładnikiem izraelskiej racji stanu. I w tym kontekście te słowa Marco Rubio eksponuje. Dlatego ten tytuł dzisiejszego odcinka. Moim zdaniem absolutnie nie wolno lekceważyć słów amerykańskiego sekretarza stanu. Tym bardziej, że to jest jakby trzeci element, oprócz tego, o czym powiedziałem, czyli słów na temat wojny na Ukrainie, słów na temat wojny z Iranem. No i trzeci element, pamiętajmy, że Marco Rubio jest przedstawiany jako jeden z bardzo prawdopodobnych kandydatów Partii Republikańskiej na kolejnego prezydenta USA. Stąd warto słuchać tego człowieka, tego co mówi także między wierszami. To spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji ma przygotować letni szczyt sojuszu, który ma się odbyć, uwaga, w Turcji. I to jest bardzo ważny sygnał, to jest bardzo silny sygnał geopolityczny, to jest bardzo silny sygnał geostrategiczny. Idąc dalej, jeżeli chodzi o tę wypowiedź, warto też wspomnieć tutaj o zaniepokojeniu części europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o tę politykę i o to, co w ogóle płynie z Białego Domu, czy tego, co płynie z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Poinformuję Państwa o tym, czy zrelacjonuję, że brytyjski tygodnik The Economist ostatnio opublikował taki ważny artykuł opierając się na rozmowach z wieloma europejskimi urzędnikami z resortów obrony, z oficerami. No i tutaj mamy taki artykuł w The Economist, gdzie są przedstawione obawy, czy w razie potencjalnego konfliktu konwencjonalnego, Stany Zjednoczone w jakiś sposób w ogóle wesprą sojuszników z NATO. I jest mowa w brytyjskim tygodniku o tym, że część państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego już teraz ma szykować tak zwany plan awaryjny. Mówi się o dywersyfikacji zakupów uzbrojenia, mówi się o stworzeniu nowej struktury dowodzenia. No i co jest takim zapalnikiem? Oczywiście kryzys wokół Grenlandii. To, co się obecnie także dzieje, planowane 3 nowe bazy amerykańskie, bazy eksterytorialne, bardzo agresywna polityka dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych, taka, powiedziałbym, narzucająca po prostu wolę bez jakiejkolwiek konsultacji z królestwem Danii. Według jednego z rozmówców brytyjskiego tygodnika The Economist, sekretarz generalny NATO Mark Rutte miał zakazać rozmów w ogóle na temat jakichkolwiek planów awaryjnych europejskich członków NATO, żeby nie dolewać oliwy do ognia. No i to jest, szanowni państwo, coś, co no, daje do myślenia. To jest też, ja mówiłem państwu o tym, co powiedział Gitanas Nauseda, prezydent Republiki Litewskiej, że ten kraj szykuje już plan B i to mówiłem państwu w roku 2025. A pamiętajmy, że Sojusz Północnoatlantycki został w 1949 roku zbudowany wokół przywództwa amerykańskiego i to amerykańskiego przywództwa wojskowego. Naczelny dowódca sił NATO w Europie jest tradycyjnie amerykańskim generałem, no, który generalnie też dowodzi jednocześnie wojskami Stanów Zjednoczonych w Europie. I to wszystko opiera się też na systemach łączności, na stałych dowództwach, które działają też w oparciu o tę modłę amerykańską. I to od samego początku, tej istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, od wczesnych lat zimnej wojny. Zatem te doniesienia, które się już pojawiają, każą tutaj jasno powiedzieć, że generalnie Europa tak szykuje się do planu awaryjnego, stąd trzy nowe sojusze. Sojusz z Francją, sojusz z Wielką Brytanią i sojusz z Niemcami. Traktat z Nancy z ubiegłego roku, traktat z Francją, który ma być umowa z Francją, która ma być podpisana za 5 dni i umowa wojskowa z Niemcami, która ma być podpisana 17 czerwca. Tutaj pokazuję Państwu znacznie szerszy kontekst. Sygnał idzie ewidentnie ze Stanów Zjednoczonych. I teraz przyjrzyjmy się tej kwestii właśnie amerykańskiego wojska. No tym Donald Trump niedawno powiedział, że ponieważ ma dobre personalne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, to jednak 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich trafi do Polski. No i teraz tak, można z jednej strony powiedzieć, po pierwsze, źle się dzieje, że bezpieczeństwo państwa polskiego jest powieszone na klamce w Waszyngtonie. Po drugie, źle się dzieje, że rzekome bezpieczeństwo państwa polskiego zależy od chemii między dwoma ludźmi, w cudzysłowie oczywiście, od relacji personalnych. Bo tak jak to w życiu bywa, relacje nawet najlepsze, interpersonalne, mogą się zepsuć, mogą stać się chłodniejsze, mogą się pojawić różnego rodzaju rysy na tych relacjach i tak dalej. W związku z czym jest to przejaw, no można powiedzieć, takiej wielkiej słabości, opierania bezpieczeństwa całego państwa, przyszłości narodu tylko i wyłącznie na relacjach jednego człowieka z drugim człowiekiem, a nie na pewnym systemie, nie na pewnych elementach strukturalnych. To jakby jest kolejna sprawa. No i trzeci element to jest pytanie, jak w ogóle będzie wynosić, jak będzie wyglądać kształt tych wojsk. Czy ma być to ta brygadowa grupa pancerna bojowa, czy ma być to 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, czy ma być to już do tych 8,5 tysiąca żołnierzy, które są w Polsce, jeszcze przerzucenie dodatkowych 5 tysięcy, czy wymiana brygady rotacyjnej. No, nie ma na to odpowiedzi i myślę, że w samym Pentagonie do dziś nie wiedzą, jak się odnieść do tych słów Donalda Trumpa, który generalnie bardzo, bardzo dużo mówi, ale nie zawsze są to konkrety, bardzo często zmienia zdanie i tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas podtrzymuję, szanowni Państwo, swoją ocenę, opinię, że Amerykanie zmienili wektor geostrategiczny, dla nich priorytetem jest zachodnia hemisfera, Indo-Pacyfik, Bliski Wschód, moim zdaniem Europa jest na czwartym miejscu, moim zdaniem gdyby nie to, że obecnie Donald Trump jest trochę zakładnikiem części kongresmenów, którzy grożą podjęciem konkretnych kroków prawnych związanych z ustawą o wydatkach obronnych, prawda, która generalnie utrudnia ruchy związane z wycofywaniem amerykańskich wojsk z Europy, NDA, akronim tej umowy, tej ustawy, mówi o tych 76 tysiącach żołnierzy amerykańskich w Europie, które powinny być, no ale to nie jest coś, czego nie można obejść, czego nie można, prawda, też załatwić w sensie formalno-prawnym. Oczywiście ten rok jest takim rokiem specyficznym, bo to jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wybory określane jako midterms, te wybory uzupełniające do kongresu, które są w listopadzie, stąd spodziewam się, że Amerykanie będą maskować różnego rodzaju ruchy mające na celu właśnie zrolowanie tej obecności w Europie, ale docelowo Europa absolutnie nie jest kluczowa, nie jest priorytetowa. No i kolejny temat, który znalazł się również w temacie dzisiejszego odcinka, który znalazł się w tytule, to jest temat ćwiczeń białorusko-rosyjskich z użyciem broni jądrowej. To jest niezwykle istotny temat. Te ćwiczenia są organizowane w tym istotnym momencie i w kontekście pewnego pata, sytuacji patowej w Ciśninie Ormus i oczywiście w kontekście tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, tuż po spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej i prezydenta Rosji również z Xi Jinpingiem. Dlatego warto powiedzieć o tych ćwiczeniach, które zakończyły się 21 maja. Były to ćwiczenia na terenie Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej. Była były wystrzelone pociski balistyczne z Morza Barentsa na rosyjski Daleki Wschód. Warto powiedzieć, że w ostatnich dniach przede wszystkim tutaj uwagę mediów przykuwały te jądrowe manewry na Białorusi. Oczywiście opinia ekspertów w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno skoncentrowana była na Arktyce, gdzie toczy się nowa zimna wojna. Zresztą też media skandynawskie, zwłaszcza norweskie, bardzo szeroko opisywały tę część manewrów. Natomiast dla nas jest istotne to, co rozpoczęło się 19 maja, kiedy dostarczono głowice jądrowe do systemów startowych na Białorusi. Tak rozpoczęły się te manewry. No i tutaj moim zdaniem absolutnie tego lekceważyć nie można. Widać, że w państwie polskim jest taka dziwna tendencja do tego, aby już przedstawiać Rosję jako kraj upadły wręcz. No, szanowni państwo, czytając te komentarze, bo ja wiem, że ja komentowałem oczywiście 20 maja to spotkanie Xi Jinpinga z Putinem, natomiast no, te komentarze są naprawdę niepoważne, które pojawiają się w mediach. Ja państwu dzisiaj zacytuję, oprócz tego, co już zrobiłem, zacytuję państwu jeden z bardzo ciekawych wywiadów, który ukazał się w weekendowym wydaniu Dziennika Rzeczpospolita, w tym wydaniu Plus Minus. Wywiad bardzo interesujący na temat aktywności obcych służb specjalnych na terenie Polski, ale zanim jeszcze do tego przejdę, to jeszcze kilka słów na temat tego, co możemy przeczytać czy usłyszeć w mediach głównego nurtu. Szanowni państwo, to jako żywo przypomina tę mantrę powtarzaną od wielu, wielu lat, że Rosja lada moment się rozpadnie. I wielu z państwa zadaje mi też pytania. Takie pytania były na czacie w ostatnich programach o kondycję Rosji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeszcze raz chciałem państwu przedstawić, przypomnieć okładkę, którą ja przeczytałem na studiach, będąc na studiach. To było niedługo po roku 2000, a książka, jak państwo zresztą za chwilę zobaczycie na swoich ekranach, nosi tytuł Czy Polska przetrwa do roku 2000? Czy Polska przetrwa do roku 2000? I to jest książka, której autorem w latach 90. XX wieku był pan dr Wojciech Zajączkowski, ówczesny pracownik, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, który no właśnie stawiał tego typu pytania i warto, a później zrobił oszałamiającą karierę w dyplomacji, ponieważ oprócz tego, że został ambasadorem tytularnym i pełnił funkcję no właśnie ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie i w Pekinie, to obecnie pełni również bardzo ważną funkcję, jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a zatem jest jednym z wiceministrów, jednym z zastępców ministra Radosława Sikorskiego. I takich książek, takich publikacji, artykułów naprawdę nie zliczę. Szanowni państwo, ja naprawdę nie zliczę tych artykułów o schyłku Rosji, o kolapsie Rosji, no różne tutaj określenia były robione, o nowej smucie, mnóstwo takich tekstów, które czytałem, ponieważ zajmuję się naukowo Rosją, czyli rosyjską myślą strategiczną, geopolityczną, więc czytałem tego mnóstwo w polskiej prasie i oczywiście także w literaturze naukowej. Wysyp tego typu publikacji był po roku 2022, gdyby 0,1% była prawdą z tego, co w mediach polskich czy polskojęzycznych przeczytałem w ciągu ostatnich lat, to Rosja rzeczywiście by się już dawno rozpadła po szwach narodowościowych, jak to się mówi w idei prometejskiej. Natomiast to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Trzeba jasno powiedzieć, że to są największe od lat ćwiczenia atomowej triady, które przeprowadziło państwo związkowe Rosji i Białorusi. A zatem samoloty, okręty i wyrzutnie naziemne. Zwracam szczególną uwagę na tą dyslokację prawdziwych, podkreślam, prawdziwych ładunków nuklearnych w Republice Białoruś. To nie jest zabawa, to nie są żarty, tu nikt sobie nie robi żadnych żartów. Ja słuchając decydentów państwa polskiego, naprawdę odnoszę wrażenie, że to jest piaskownica, że to są chłopcy w krótkich spodenkach w piaskownicy, którzy niczym Szymon Hołownia chcą wdeptywać przywódcę mocarstwa nuklearnego w ziemię. No to jest naprawdę niepoważne. Ponad 60 tysięcy żołnierzy, szanowni państwo. 8 strategicznych okrętów podwodnych wystrzeliwujących ładunki jądrowe. Ponad 200 różnego rodzaju wyrzutni naziemnych zaangażowanych w te ćwiczenia. Według danych amerykańskich Rosja, Federacja Rosyjska posiada około 320 takich wyrzutni naziemnych, czyli wyglądałoby na to, że około 2/3 tych wyrzutni ćwiczyło podczas tych manewrów. To pokazuje, że naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Siły Zbrojne Republiki Białorusi ćwiczyły przy granicach z Litwą, Polską i Ukrainą, co powinno dawać do myślenia. Do wyrzutni Iskanderów ukrytych na leśnych poligonach przewożone były prawdziwe, tak jak już powiedziałem, pociski nuklearne. I to jest coś, co powinno zwracać uwagę. Bardzo często żołnierze posługują się makietami w różnego rodzaju ćwiczeniach. Natomiast tutaj były ćwiczenia z szeroko pojętą, w cudzysłowie, ostrą amunicją. Ja tylko też przypomnę, że prezydent Aleksander Łukaszenka jeszcze w 2023 roku informował, że Rosja przeniosła taktyczne ładunki jądrowe, te ładunki mniejszej mocy, na Białoruś. Mówiło się w mediach o tym, że w pobliżu Homla miały być te ładunki dyslokowane, no ale wiadomo. Chociaż tutaj ten podział między pociski taktyczne a strategiczne jest taki, można powiedzieć, też dosyć umowny, bo przecież rakiety Iskander z Białorusi, traktowane w takiej nomenklaturze potocznej, Jako pociski taktyczne, jako rakiety, które przenoszą właśnie te pociski taktyczne, no przecież mogą dolecieć do Berlina. A zatem, prawda, no to już jest coś, co może odgrywać rzeczywiście ten walor strategiczny. Natomiast pojawiło się też szereg wypowiedzi tych zarówno z płynących z Kremla, jak i tych płynących z Białorusi, będących ostrzeżeniem wobec prowokacji i tych ukraińskich, i tych z udziałem państw bałtyckich. Przypomnę, że w ostatnich dniach, tygodniach było szereg prowokacji z użyciem przestrzeni powietrznej Łotwy, Litwy, Estonii, nawet Finlandii, o czym już Państwu wielokrotnie mówiłem. I no to jest coś, co absolutnie niepokoi. Poza tym trzeba oczywiście powiedzieć, że te rosyjsko-białoruskie manewry z tego roku, z tego miesiąca, są taką strategiczną odpowiedzią na francusko-brytyjską deklarację z Northwood z lipca 2025 roku. Tam chodziło o, że tak powiem, obejmowanie francuskim parasolem atomowym części państw członkowskich Unii Europejskiej i wspólnych brytyjsko-francuskich gwarancjach bezpieczeństwa i w konsultowaniu się przy budowie przyszłej architektury bezpieczeństwa Europy. I pamiętajmy, że to wszystko w kontekście słów szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, no też każe się zastanowić. Powinno to być zimnym prysznicem dla tych wszystkich, którym się marzy jakiś rajd na Kaliningrad czy blokada obwodu kaliningradzkiego. To też warto mieć to na uwadze. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o tematy tej globalnej strategii, a teraz chciałbym na zakończenie pierwszej części dzisiejszego odcinka przejść do omówienia fragmentu bardzo ciekawego moim zdaniem wywiadu, który nie odbił się jakimś wielkim echem. Ja się w sumie nie dziwię. Dlaczego? Państwo za chwilę sami zobaczycie, dlaczego ten wywiad nie odbił się takim większym echem. To jest wywiad, tak jak powiedziałem, w weekendowym wydaniu Dziennika Rzeczpospolita plus minus, wywiad z pułkownikiem Markiem Świerczkiem, byłym funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departamentu Kontrwywiadu. I pan podpułkownik Marek Świerczek, oprócz tego, że komentuje tutaj kwestie sabotażu pod Garwolinem i wielu innych kwestii, no, poruszył niezwykle istotne zagadnienia. Niezwykle istotne zagadnienia i chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewien fragment. On jest bardzo znaczący. Zarówno pytanie, jak i odpowiedź. Spójrzmy zatem na ten wspomniany fragment. Ja go tutaj Państwu zaprezentuję na prawie cytatu. Nie mogę oczywiście Państwu zaprezentować całego wywiadu, całego artykułu, ale na prawie cytatu pozwolę sobie ten fragment tutaj przytoczyć. Bo to jest coś, czego w ostatnich latach próżno było szukać w mediach głównego nurtu. To, jak otwartym tekstem dzisiaj były oficer, starszy oficer Departamentu Kontrwywiadu ABW dzisiaj stawia sprawę. No to spójrzmy, szanowni Państwo, na ten przeze mnie wybrany fragment. Redaktor Dziennika Rzeczpospolita zadaje pytanie. To będzie cytat. Wspomniał Pan, że Rosjanie dążą do osłabiania nas m.in. przez przeciążanie aparatu kontrwywiadowczego. Robią to poprzez masowe, pozornie chaotyczne akcje, które zmuszają służby do reagowania na wielu frontach. Czy skutkiem ma być wzbudzenie w nas strachu i spowodowanie, abyśmy mimowolnie grali w ich orkiestrze? I odpowiedź pana podpułkownika rezerwy doktora Marka Świerczka. Zgadzam się. Po pierwsze, nie wiadomo, dlaczego konflikt na Ukrainie i tarcia militarno-polityczne z Federacją Rosyjską doprowadziły w całej Europie do czegoś na kształt szpiegomanii i historii, i histerii wojennej. Obserwujemy wmawianie ludziom, że Rosja wywołała wojnę. Pomimo, że jest to państwo, które nie może sobie na to pozwolić, bo nie ma ani pieniędzy, ani nawet zasobów ludzkich, żeby skonfrontować się z NATO. Z drugiej strony buduje się w społeczeństwie przekonanie, że Rosjanie to dzicy barbarzyńcy, żywcem wzięci z Mordoru, którzy bez powodu napadają, niszczą, gwałcą i mordują. Jednocześnie nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego mieliby właściwie to robić. Wojnę na Ukrainie da się wytłumaczyć geopolityką, bo w istocie jest to na chłodno rozgrywana partia geostrategii. Moim zdaniem rozniecanie histerii wojennej w Polsce jest tak naprawdę działaniem na rzecz propagandy rosyjskiej. No, szanowni Państwo, podejrzewam, że gdyby pan pułkownik Świerczek udzielił takiego wywiadu w roku 2022 bądź 2023, byłby nie tylko natychmiast zaklasyfikowany jako ruska onuca, za przeproszeniem, ale także znaleźliby się tacy, którzy złożyliby odpowiednie doniesienie do prokuratury, powołując się na tę specjalną ustawę, na tę specustawę dotyczącą zakazu wspierania właśnie tam rosyjskiej napaści, czy w jaki sposób to zostało tam określone. Natomiast proszę zobaczyć, tutaj są dwa istotne fragmenty. Po pierwsze ten, który mówi o szpiegomanii i histerii wojennej, o czym ja mówię od samego początku, że zostało to zrobione w celu obcych państw, niekoniecznie tylko wywiadu rosyjskiego. I druga sprawa, jakby wmawianie ludziom, że Rosja wywoła wojnę i pytanie, skąd to przekonanie? No, co dalej mówi, prawda, redaktor prowadzący ten wywiad, mówi, że odnosi wrażenie, że cytuję, Rosjanie do perfekcji opanowani zarządzanie stereotypami na swój temat. Który właśnie, to koniec cytatu, mówimy, jest dalej mowa o tej toporności, że wykorzystywanie tej złej opinii stało się, jakby można powiedzieć, elementem maskowania swojej siły, swoich prawdziwych celów strategicznych i tych działań. Co zresztą pułkownik Świerczek dalej podkreśla, można powiedzieć, kwitując to takim zdaniem. Cytat: znaczenia pojęć fundamentalnych zostały zatarte, bo w zasadzie każdy może zostać określony ruską onucą albo werbalnie oskarżony o zdradę. Koniec cytatu. I mówi to oficer kontrwywiadu ABW, oczywiście w rezerwie. Czyli jest dokładnie powtórzone wszystko to, co nieliczni komentatorzy, którzy mieli na tyle odwagi cywilnej od 2022 roku, mówili, że ta rozniecona szpiegomania i rusofobia tak naprawdę służy obcym wywiadom. Moim zdaniem, ja się tutaj absolutnie zgadzam, wywiadowi rosyjskiemu również. To doskonale maskuje realne te strategiczne działania rosyjskie wymierzone naprawdę wysokie cele. Tu nie chodzi o jakieś cele związane z proxy agenturą, z agentami jednorazowymi czy niskobudżetowymi, niskokosztowymi, którzy gdzieś tam coś podpalają, robią jakieś zdjęcia, zakładają fotopułapki w lasach, przy liniach kolejowych, lotniskach i tak dalej. To mówmy sobie szczerze, to nie o to w tym wszystkim chodzi, ale tego typu działania, jakie podejmował niejaki pan Żaryn, były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, później jego zastępca, czyli szukanie w cudzysłowie ruskich agentów po internecie, po Facebookach, Twitterach i tak dalej, to doskonale zapychało moce przerobowe kontrwywiadu, wywoływało ta szpiegomania, agentomania, zapychała moce przerobowe kontrwywiadu, a prawdziwi oficerowie, nie tylko wywiadu rosyjskiego, no nie dajmy się zwariować, ten wywiad jest bardzo mocno skoncentrowany na Rosji. Tutaj pan pułkownik Świerczek w przypływie tej szczerości zapomniał jeszcze powiedzieć o działalności ukraińskiego wywiadu. No, też warto byłoby dopełnić to, powiedzieć nieco o działaniach wywiadu izraelskiego, niemieckiego, w jaki sposób te szpiegomanie wykorzystują Amerykanie, Brytyjczycy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mamy do czynienia z działalnością przeciwko interesom narodu polskiego i przeciwko interesom państwa polskiego właśnie w kontekście całej tej szpiegomanii. W tym kontekście artykuł jest godny uwagi. Po raz pierwszy pojawia się to tak publicznie i to można powiedzieć z ośrodka, który odpowiada za bezpieczeństwo państwa. Oczywiście tutaj pułkownik, który to powiedział, nie jest oficerem służby czynnej, bo nie mógłby takiego wywiadu udzielić, ale jest autorem kilku bardzo interesujących książek historycznych na temat działalności wywiadu sowieckiego, także warto jak najbardziej się pochylić, przybliżyć te zagadnienia podjęte w tym wywiadzie. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę przejdę do części drugiej. Jeszcze przed częścią drugą przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o część pierwszą, a teraz przejdę do odpowiedzi na państwa pytania. Inny Świat pyta, w którym kraju najlepiej byłoby przeczekać nadchodzącą wojnę? To pytanie trudne, dlatego że pytanie o skalę tej wojny. Mamy do czynienia z perspektywy realizmu politycznego z brakiem państwa całkowicie bezpiecznego. Oczywiście możemy wskazać takie państwa, ja to zrobię za chwilę, o relatywnie niskim poziomie ekspozycji na ryzyko geopolityczne, czy może inaczej, na konflikt kinetyczny. O, to będzie lepsze określenie. No jakie są takie kluczowe kryteria? Zacznijmy od ogółu, idźmy od ogółu do szczegółu. oddalenie od głównych teatrów rywalizacji mocarstw. Na pewno własne zasoby żywności, energii, wody, wody przede wszystkim. Niski poziom zaangażowania sojuszniczego. Wbrew pozorom, kraje, które mają niewielkie zaangażowanie w sojusze, są bezpieczniejsze, relatywnie bezpieczniejsze. Mają małą wartość strategiczną dla geostrategii i tak dalej. Więc w tym kontekście na pewno takie kraje jak, zacznijmy od tych krajów leżących na oceanie, na pewno Nowa Zelandia. To jest jeden z tych krajów, który leży daleko od tych głównych osi konfliktu, jest izolowany geograficznie, ma dosyć dużą samowystarczalność żywnościową, stosunkowo niski poziom zagrożenia militarnego. Kolejny kraj, jeżeli już chodzi o bliżej, weźmy dwa kraje europejskie, Islandia. Oczywiście należy do NATO, ale no wiemy, jakie ma znaczenie, jeżeli chodzi o GIUK, jeżeli chodzi o, prawda, kontrolę północnego Atlantyku. Natomiast z punktu widzenia tak naprawdę tego bezpieczeństwa europejskiego jest tym krajem o stosunkowo niskim ryzyku geopolitycznym, choć nie tak niskim jak Nowa Zelandia. Szwajcaria, kolejny kraj, który można byłoby tu spokojnie wymienić. Tradycja neutralności, infrastruktura ochronna, bardzo wysoki poziom ochrony ludności cywilnej, obrony cywilnej, bardzo wysoki poziom przygotowania. Oczywiście krzyżują się tam interesy całej właściwie globalnej finansjery, czy większości globalnej finansjery. No i pewnie moglibyśmy tutaj wymienić ze 3-4 kraje Ameryki Południowej. Myślę, że tradycyjnie Urugwaj, który wielokrotnie Państwu już wymieniałem. Stabilność polityczna, dobra baza rolna, niewielkie znaczenie strategiczne w sensie globalnym, a nawet w sensie Ameryki Południowej to też nie. Bliskość kulturowa, religijna z Polską, diaspora polska, która jest w Urugwaju. Myślę, że także z Ameryki Południowej spokojnie moglibyśmy wymienić jeszcze Chile i Paragwaj. Chile i Paragwaj też moim zdaniem byłyby takimi krajami w miarę bezpiecznymi. Ciemnowic 2490, czy Polska odzyska kiedyś niepodległość, czy do końca świata będziemy albo pod takim, albo pod innym butem. Będziemy pod takim, albo pod innym butem, jeżeli nie zmieni się świadomość strategiczna społeczeństwa. Jeżeli w Polsce dalej będą te swary, będzie wojna polsko-polska, będzie, prawda, będzie tak jak jest. Nie będzie myślenia w kategoriach samodzielności, w kategoriach przetrwania biologicznego narodu, tylko będzie szabelkizm, rzucanie się, prawda, na bycie mocarstwem militarnym bez jakichkolwiek podstaw ku temu. Dzisiaj Polska nie ma kadr ku temu, nie ma kultury strategicznej, nie ma zabezpieczenia kontrwywiadowczego, aby Polska mogła myśleć o jakimkolwiek byciu podmiotem geostrategicznym, który będzie dyktował warunki i tworzył jakieś sojusze polityczno-militarne w tej części Europy. Dopóki się to nie zmieni, tego nie będzie. Dlatego takie kanały jak ten są taką małą cegiełką w tym, aby budować tę świadomość strategiczną. Takie książki jak ta, która no właśnie ukazała się, można powiedzieć, wczoraj, bo od wczoraj trwa wysyłka Geopolityka świata wielobiegunowego. To jest oczywiście próba przebijania się. Ja tylko przypomnę, ja tutaj piszę w tej książce, szanowni państwo, o końcu Pax Americana. A przypomnę, że jeszcze na jesieni ubiegłego roku prezes jednej z największych partii, konkretnie prezes Jarosław Kaczyński, mówił o tym, że jego partia opowiada się za Pax Americana, czyli za czymś, za takim porządkiem, którego już nie ma. Którego już po prostu nie ma. Mariusz JY9TZ, czy słuchał pan Marii Zacharowej, która posądziła również kraje NATO, że współdziałali z Ukraińcami, jeżeli chodzi o celowy atak na akademik, i odpowiedź będzie szybka i mocna? No tak, wiemy, że tam jest już kilkadziesiąt ofiar, jeżeli chodzi o, przynajmniej na razie, słyszałem fragment wypowiedzi rzeczniczki prasowej rosyjskiego MSZ-u, no nie ma się co dziwić, że na kolejne, coraz bardziej agresywne działania nie tylko Ukrainy, ale także części państw NATO, udostępnianie przestrzeni powietrznej dla ukraińskich dronów, Rosja reaguje coraz bardziej stanowczo. Pytanie, czy nie za późno. Ale to oczywiście pytanie dla Rosjan, dla rosyjskiego społeczeństwa, dla rosyjskiego państwa. Z punktu widzenia państwa polskiego to jest bardzo niebezpieczna gra. Janusz TXX pyta, czy już zostało wyjaśnione, kto strzelał na Majdanie w 2014 i czy to miało jakieś znaczenie po tylu latach. Nie, szanowni państwo, tego, kto tak naprawdę strzelał, mówimy o lutym oczywiście, o 18-20 lutego, no mówimy o tym apogeum, prawda, co się działo w Kijowie, co się działo na Majdanie, to nie zostało wyjaśnione po dziś dzień, w sensie jednoznacznym, takim powiedziałbym sądowym operacyjnym. Ja powiedziałbym nawet, że w sensie nawet politycznym w dużej mierze nie zostało to wyjaśnione, bo zginęło tam ponad 100 osób. Zginęło ponad 100 osób, tak zwana niebiańska sotnia, tak? Były to wydarzenia, które w konsekwencji doprowadziły do upadku Wiktora Janukowycza, czy też do zamachu stanu, do wyklucia się tego zamachu stanu, no bo Wiktor Janukowycz był legalnie wybranym w wyborach demokratycznych prezydentem Ukrainy. W chwili, kiedy przebywał jeszcze na terytorium Ukrainy, doszło do przejęcia władzy, do wyłonienia nowego rządu, no było to absolutnie bezprawne. I ja, oczywiście ta dominująca narracja ukraińska od 2014 roku jest taka, że pełną odpowiedzialność ponoszą jednostki Berkutu. Aparat siłowy podległy pod władzę, podległy prezydentowi Janukowyczowi. Natomiast to tak nie wygląda, no, szanowni państwo. Część materiałów balistycznych, część badań kryminalistycznych, część nagrań po dziś dzień nie jest odtajniona, pozostaje sporna. Eksperci się tutaj naprawdę mają bardzo różne zdanie na ten temat. Nie wszyscy sprawcy zostali zidentyfikowani. Część oskarżonych opuściła Ukrainę i warto to w pierwszej kolejności właściwie byłoby nawet powiedzieć, bo pamiętajmy, że liczba ludności Ukrainy od 1991 roku spadła o połowę, a niektórzy mówią nawet ponad połowę. Dlatego pojawiły się, szanowni państwo, pojawiło się tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele takich głosów. Jednym z takich badaczy, który podważył tą jednokierunkową odpowiedzialność Berkutu jest Iwan Kaczanowski z Uniwersytetu w Ottawie. Pojawiły się tam takie w jego, jest zresztą obecny na serwisie X, miał profil, gdzie mówił, że część tych strzałów padała właśnie z budynków kontrolowanych przez ówczesną opozycję. To oczywiście po 2024 roku tego typu głosy były natychmiast etykietowane jako rosyjska propaganda. To nie muszę tego mówić moim szanownym widzom, że tak było po prostu, że każdy głos, który podważał oficjalną wersję Jaceniuka i całych tych władz, które zostały wyłonione w wyniku zamachu stanu, no było to wszystko, prawda, mocno kwestionowane. Natomiast prawda jest taka, że absolutnie nie zostało to wyjaśnione. Z kolei władze rosyjskie na przykład uważają, że te strzały na Majdanie były inspirowane, częściowo przynajmniej, przez opozycję, która domagała się obalenia władzy Wiktora Janukowycza, czyli legalnie wybranego prezydenta. Faktem jest, że Ukraina znalazła się w kleszczach między Rosją a Atlantyckim Zachodem i to stało się przekleństwem tego państwa. Wiemy z New York Timesa, już wielokrotnie powoływałem się na ten dziennik amerykański, ale te doniesienia o tych 12 bazach MI6 i CIA na Ukrainie po 2014 roku też wskazują na to, że Ukraina stała się zakładnikiem obcych interesów. Po prostu miejscem, punktem zderzenia. I niestety kolejnym punktem zderzenia tych obcych interesów jest Rzeczpospolita Polska. Użytkownik Mishibishu, mieszkam w UK, czy jest opcja zakupu wersji elektronicznej dla Kindle? Nie ma wersji elektronicznej, dlatego że to nie miałoby większego sensu. To jest książka, która ma być pamiątką fizyczną, namacalną. No, spotykacie się Państwo ze mną elektronicznie, ale nie tylko, także fizycznie na różnych spotkaniach, ale przede wszystkim to jest taka, chciałem, żebyście Państwo mieli taką pamiątkę, mówię o moich subskrybentach, szanownych widzach, fizyczna, namacalna pamiątka, kto kupił w przedsprzedaży, ma już autograf, kto zakupi teraz, będzie się mógł ze mną spotkać, czy to w czerwcu w Warszawie i w kilku innych miastach. Będzie można mnie też spotkać na różnych konferencjach, bo będę w Warszawie na konferencji, będę w Poznaniu na konferencji w czerwcu, będę oczywiście o tym mówił, informował, będę w najbliższą niedzielę zresztą w Warszawie na debacie, więc będę informował w swoich mediach społecznościowych, a książka, tak jak powiedziałem, ma ten walor po prostu pamiątki, namacalnej pamiątki, podsumowanie 10 lat podcastu geopolitycznego, taka pigułka wiedzy. Ja wiem, że tam dla moich stałych widzów nie będzie żadnych odkrywczych jakichś super rzeczy, dlatego też nie mówię, że ta książka jest przełomowa, że ona wnosi nowe teorie i tak dalej. To jest podsumowanie tego, co miałem wielką przyjemność w pisaniu tej książki, bo to jest jakby spisanie tego, co Państwu mówię bardzo często, czasami nawet codziennie w tych podcastach, tylko no w sposób bardziej metodyczny, oczywiście uszeregowany w podziale na rozdziały. W rozdziale pierwszym jest odpowiedź na pytanie, czym jest hegemonia, w rozdziale drugim opis upadku jednobiegunowej, czy powstania i upadku jednobiegunowej chwili. W rozdziale trzecim są wymienieni główni aktorzy świata posthegemonicznego, po hegemonii amerykańskiej. W czwartym rozdziale krytyczne obszary geostrategiczne definiuje, nie tylko te geograficzne, klasyczne, ale także i kosmos, i cyberprzestrzeń. W rozdziale piątym pokusiłem się o taki scenariusze, jak się będzie rozwijać świat wielobiegunowy. No i wreszcie rozdział ostatni to jest pytanie o przyszłość państw średnich, o przyszłość, o wybory, alternatywy takiego państwa jak Polska. Dlatego, tak jak powiedziałem, to ma walor pamiątkowy z okazji 10. rocznicy podcastu geopolitycznego. Użytkownik MVP 1984MJ, czy ostatnie otwarte poparcie prezydenta Nawrockiego przez Donalda Trumpa to tylko takie fajerwerki, czy jednak Amerykanie nie zamierzają do końca wycofywać swoich aktywów z naszego Bantustanu? Moim zdaniem docelowo będą ograniczać się do poziomu znacznie niższego niż ten, który był w okresie administracji Joe Bidena. Tak jak powiedziałem, te ograniczenia mają związek z ustawą o wydatkach wojskowych, mają związek z 250-leciem istnienia Stanów Zjednoczonych, z tymi obchodami 4 lipca, no i oczywiście z listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. W kolejnych latach moim zdaniem można się spodziewać znacznie większego rozluźnienia amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Na Ukrainie kwitnie antypolski banderyzm. Czy polska armia byłaby w stanie odeprzeć potencjalną agresję sił zbrojnych Ukrainy, czy NATO by pomogło Polsce? Pytanie, w jakim sensie miałoby NATO pomóc, czy wysłać hełmy, czy cokolwiek. Wiemy, że NATO prowadzi różne ćwiczenia. Całkiem niedawno armia szwedzka zorganizowała ćwiczenia pod kryptonimem Aurora, gdzie ukraińscy operatorzy rozbili w puch obronę szwedzką na Gotlandii, więc wątpię, aby tutaj pomoc NATO była czymś, co mogłoby zaważyć na takim konflikcie. W mojej ocenie dzisiaj polskie siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej miałyby, no nie chcę już siać takiego defetyzmu, ale miałyby duży problem, bardzo duży problem z odparciem takiego potencjalnej agresji sił zbrojnych Ukrainy. Czytam Państwa komentarze, jest ich dużo. Użytkownik Cooper COW. Sikorski potępił działania Izraela w stosunku do zatrzymanych. Czy to coś zmieni w podejściu Izraela do więźniów? Cieszę się, dziękuję za to pytanie. Miałem to poruszyć, ale szczerze powiedziawszy, liczyłem na to, że to pytanie padnie. Gdyby nie padło, to i tak bym o tym powiedział. To jest bardzo dobrze się stało. To znaczy, ja generalnie jestem krytykiem polityki zagranicznej realizowanej przez Radosława Sikorskiego, no ale nie jestem takim krytykiem na tyle czy może inaczej, nie jestem krytykiem bezrefleksyjnym. Jeżeli coś dobrego robi minister Radosław Sikorski, czy MSZ wykonuje moim zdaniem ruch, który jest dobry, korzystny z punktu widzenia polskiej racji stanu, to uważam, że trzeba tutaj pochwalić. Uważam, że i to oświadczenie MSZ-u, i ta decyzja o zakazie wjazdu do Polski dla Itamara Ben-Gwira, ministra bezpieczeństwa państwa Izrael, jest po prostu słuszna, ale oczywiście w tej beczce miodu niech będzie też łyżka dziegciu. Pytanie, dlaczego do tej pory MSZ w żaden sposób nie reagował na to, co robi państwo Izrael wiadomo gdzie. No, także to jest odpowiedź na to pytanie. Polska dała 12 punktów w konkursie Eurowizji dla państwa Izrael, 12 punktów dla Ukrainy, w zamian otrzymała 0 punktów od Izraela i 0 punktów od Ukrainy. I to jest podsumowanie najlepsze z możliwych tego, jaki jest stosunek między naszymi krajami, narodami. A to, że w tym momencie, kiedy polscy obywatele również byli tam poniżani, torturowani, więzieni i zatrzymani bezprawnie na wodach międzynarodowych, to jest czymś, co powinno być po prostu wykonane. I z tego się akurat tutaj MSZ wywiązał. No, jak umiał, tak się wywiązał. Natomiast w żaden sposób to nie w dłuższej perspektywie nie zmieni zachowania państwa Izrael, dlatego, szanowni państwo, że trwają też wybory, przygotowania do nowych wyborów w Izraelu. I Itamar Ben-Gwir jest tą postacią, która stara się być bezkompromisowy. Absolutnie bezkompromisowy. No i też trzeba mieć to na uwadze, że ta retoryka będzie bardzo agresywna, będzie bardzo, bardzo mocna, bardzo taka, powiedziałbym, ksenofobiczna, rasistowska, no nie bójmy się tych słów użyć. No tak jest, no, jak ja Państwu mówiłem, że Bezalel Smotrich i Ben-Gwir w tym rządzie to jest ogromny, ogromny problem. Tony Dev pyta, czy Austria nie jest bezpiecznym krajem? Znaczy, Austria jest oczywiście relatywnie bezpieczna w porównaniu z krajami frontowymi, w cudzysłowie, mówimy o tak zwanej wschodniej flance NATO, natomiast z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia takiego realizmu w stosunkach międzynarodowych, nie można uznać Austrii za safe haven, za jakąś bezpieczną wyspę w scenariuszu dużej wojny europejskiej bądź globalnej, bo rozumiem, że takie pytania dzisiaj oczywiście padają. No, a tutem oczywiście Austrii jest to, że jest krajem neutralnym, nie tylko w warstwie deklaratywnej, takiej werbalnej, ale jest to wpisane do konstytucji od 1955 roku. Nie jest członkiem NATO. Część z widzów może być zaskoczona, ale Austria nie jest członkiem NATO. On oczywiście jest krajem zamożnym, wygodnym do mieszkania w wielu aspektach, natomiast no, ma istotne ograniczenia geostrategiczne. Położenie mimo wszystko w centrum kontynentu, Mitteleuropa, zintegrowanie z gospodarką niemiecką, bardzo ścisłe, logistyczne, energetyczne, właśnie może nawet od tego trzeba byłoby zacząć, że bardzo mocno jest zintegrowana Austria energetycznie z Unią Europejską, ale też importuje rosyjski gaz. To też ma istotne znaczenie. W przypadku kryzysów energetycznych, w przypadku kryzysów migracyjnych, problemów transportowych, destabilizacji gospodarczej, no nie będzie to safe haven. Nie będzie to taka super, super prawda, bezpieczna przystań. Zresztą sama neutralność nie jest gwarantem takim sam w sobie, prawda, bezpieczeństwa. Belgia była neutralna przed 1914 roku, mimo to została zaatakowana przecież, prawda? Dlatego tak jak powiedziałem, Urugwaj jest zdecydowanie bezpieczniejszy niż Austria. Kamil W928, dlaczego wciąż wszyscy mówią o wojnie, ale nikomu przez gardło nie przechodzi słowo pokój? Przecież Rosja nic do nas nie ma, a my szczujemy na Rosję, jakby to nas napadnięto. No tak, no to ja powtarzam to od wielu, wielu lat, że Polska w sensie geopolitycznym nie ma tak wielkich tarć z Rosją, jakby się to mogło wydawać mimo tej propagandy, jak ma z Niemcami. Bo to Niemcy forsują przecież koncepcję superpaństwa europejskiego, które ma doprowadzić do desuwerenizacji państw narodowych, w tym Polski. Rosja nie ma pretensji terytorialnych wobec państwa polskiego, nie ma żadnej liczącej się siły politycznej, partii politycznej, jakiejś super znaczącej grupy eksperckiej, mającej przełożenie na Kreml w Rosji, która domagałaby się rewizji granic z Polską. No bo jak miałaby ta nawet rewizja wyglądać? To w Polsce pojawiają się dziwne głosy gdzieś na temat Kaliningradu, obwodu kaliningradzkiego, nawet ta kwestia zmiany nazwy, która była stosowana w Polsce od początku, od 1945 roku. Teraz Królewiec i obwód królewiecki. No nie ma czegoś takiego jak obwód królewiecki, tak? W związku z czym, jeżeli spojrzymy na AfD, Alternatywę dla Niemiec, jeżeli spojrzymy na część środowisk nacjonalistycznych, czy część grup wojskowych na Ukrainie, no to zobaczymy, że one formułują znacznie bardziej niebezpieczne dla Polski narracje niż to, co się dzieje w Rosji. Oczywiście to też tak nie jest. Myślę, że tutaj pan Kamil też zbyt optymistycznie patrzy na Rosję. Powiedział pan, napisał pan, że Rosja nic do nas nie ma. No, nie ma pretensji terytorialnych, nie, oba kraje powinny normalnie współpracować gospodarczo, ale to nie równa się temu, że dzisiejsze elity rosyjskie tak naprawdę nie mają kompletnie nic do establishmentu III Rzeczpospolitej, ponieważ III Rzeczpospolita jako system polityczny, system państwowy od roku 1999 prowadzi bardzo agresywną politykę wschodnią. Bardzo agresywną, łącznie z ingerencją wewnętrzne sprawy Białorusi, a nawet próbą ingerencji wewnętrzne sprawy Rosji. Popiera różnego rodzaju inicjatywy, takie jak tak zwana opozycja antyłukaszenkowska, czy nawet zgromadzenie deputowanych ludowych. Po co tego typu inicjatywy? Pana Ponomariowa, tutaj goszczenie, prawda, i dawanie jakiegokolwiek asumptu do mówienia o jakimś rządzie emigracyjnym rosyjskim na terytorium państwa polskiego. Przecież to jest woda na młyn dla antypolskich działań, dla antypolskiej propagandy w Rosji. To nie jest tak, że Rosja, otrzymując takie czy inne, w cudzysłowie, policzki od establishmentu III Rzeczpospolitej, nic do nas nie ma. No, Polska bardzo mocno zaangażowała się w działania antyrosyjskie, łącznie z popieraniem Ukrainy, mimo tego, że na Ukrainie rozwija się neobanderyzm, łącznie z tym z próbą destabilizacji sytuacji na Białorusi po 9 sierpnia 2020 roku, więc nie można powiedzieć, że po tym wszystkim, co establishment III RP zrobił, Rosja przejdzie do porządku dziennego nad tym. No, bądźmy poważni. Natomiast zgadzam się z tym, że w sensie takim geopolitycznym, gdyby III Rzeczpospolita prowadziła politykę racjonalną, politykę realną, to tych wszystkich napięć można, czy może nie wszystkich, ale sporej części, a powiedziałbym nawet spokojnie większości, można byłoby uniknąć w relacjach wzajemnych i prowadzić dobrosąsiedzkie relacje, dobrosąsiedzką politykę i cieszyć się pokojem, po prostu cieszyć się pokojem. Bartosz Kaczmarek, czy przepychanki pomiędzy premierem a prezydentem o to, kto spowodował sprowadzenie żołnierzy USA, nie ośmiesza Polski na arenie międzynarodowej? Ja myślę, że to jest w dużej mierze, że Amerykanie zrobili taką wrzutkę. Ja myślę, że amerykańska dyplomacja, wbrew temu, co często się uważa, to nie jest dyplomacja robiona przez amatorów. Ja wiem, że jest mnóstwo wakatów, ponad 100 wakatów na stanowiskach ambasadorów Stanów Zjednoczonych na świecie. No, tego nie było w czasie pierwszej kadencji prezydenta Trumpa w latach 17-21, ale Amerykanie prowadzą profesjonalną dyplomację. I jeżeli dokonano takiej, jeszcze raz mówię, potocznie wrzutki medialnej o wstrzymaniu rotacji tej brygady pancernej, ponad 4000 żołnierzy, to moim zdaniem to jest także rozgrywanie tego, co się dzieje. W mojej ocenie, ja postawiłem taką hipotezę, że Rosja i Stany Zjednoczone podzieliły się strefami wpływów. I moim zdaniem to jest rozciągnięte w czasie. Amerykanie nie mogą zrobić wolty z dnia na dzień, bo wywołałoby to turbulencje wewnętrzne, zewnętrzne, różnego typu. I prawne, i faktyczne. Amerykanie rozciągnęli to w czasie, na najbliższe 3 lata od Anchorage, moim zdaniem na najbliższe 3 lata. Stąd obniżenie gwarancji bezpieczeństwa, stąd redukcja wojsk w Rumunii, nawet poniżej 1000 żołnierzy, jak się szacuje, że może spaść i tak dalej. Natomiast chaos w Polsce, to tarcie, te niesnaski, te waśnie są absolutnie wodą na młyn dla porozumienia ponad głowami państwa, decydentów państwa polskiego i amerykańsko-rosyjskiego, i niemiecko-rosyjskiego, i niemiecko-ukraińskiego. I tutaj, jak już jesteśmy przy tych waśniach i przy tej wojnie polsko-polskiej, bo tutaj pan Bartosz ewidentnie no, zahaczył o tę wojnę polsko-polską, to trzeba powiedzieć, zresztą tak jak powiedział w Dzienniku Rzeczpospolita pułkownik Świerczek, że to wewnętrzne skłócenie, że ta polaryzacja to jest największy prezent, jaki można dać wszystkim mocarstwom, wszystkim graczom, niechętnym państwu polskiemu, niechętnym polskiej podmiotowości i polskiej suwerenności. I to musi wybrzmieć. To wybrzmiało w tym artykule, który państwu dzisiaj cytuję. Część ludzi to widzi, natomiast nie da się ukryć, że większość ludzi aktywnych publicznie z głównego nurtu po prostu żyje z tej wojny polsko-polskiej, dolewa oliwy do ognia. I szanowni państwo, ci, którzy najgłośniej gardłują przeciwko Rosji, wyzywają innych od ruskich agentów, od ruskich onuc, śledzą, tropią i tak dalej. Prawda jest taka, że ci ludzie najmocniej śpiewają i grają w chórze Aleksandrowa. Śpiewają i grają w rosyjskiej orkiestrze. No taka jest prawda tutaj nie mówię tylko tego ja, mówię to wielu, wielu ludzi, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa z różnej perspektywy, nie tylko geopolitycznej. Tak jak powiedziałem, w weekendowym wydaniu Dziennika Rzeczpospolita w plusie, minusie macie państwo wywiad z pułkownikiem kontrwywiadu, który mówi wprost, że szpiegomania, agentomania nakręcona w ostatnich latach sprzyja bardzo mocno Federacji Rosyjskiej. Ale ja bym dodał, bo myślę, że tutaj włączyła się pułkownikowi Świerczkowi poprawność polityczna, że też bardzo mocno konweniuje z interesami ukraińskimi, izraelskimi, niemieckimi, amerykańskimi i tak dalej. Jak jesteśmy przy wojnie polsko-polskiej, od czasu do czasu dostaję od państwa pytania. Co sądzę na temat takiego środowiska, na temat takiej osoby, albo co sądzę na temat jakichś tam uwag, zastrzeżeń, oszczerstw, kalumnii, pomówień, na przykład kierowanych wobec mnie. Ja, nauczony już doświadczeniem, przez 10 lat prowadzę ten kanał, prowadzę ten podcast geopolityczny, a geopolityką zajmuję się na poważnie, naukowo od 2007 roku. To będzie w przyszłym roku 20 lat od założenia Stowarzyszenia Instytut Geopolityki w Częstochowie, którego miałem przyjemność i zaszczyt być prezesem. Od tamtego czasu wziąłem udział w ogromnej ilości konferencji, dyskusji, debat. Na tym kanale pojawiło się ponad 1300 odcinków, nie liczę wywiadów, których udzieliłem, artykuły, książki, no ponad 60 publikacji naukowych. Długo się zajmuję geopolityką i wiem jedno, szanowni państwo, że to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli pojawiają się, ja ostatni raz publicznie ustosunkowałem się do jakichkolwiek ataków na mnie, jakichkolwiek jakichś tam pomówień, wtedy, kiedy zrobił to premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk. A było to w roku 2024, w prime time, w telewizji TVN, zostałem okrzyknięty przez urzędującego premiera, jako zwykły człowiek, który sobie ma kanał na YouTubie, jako człowiek, który nie chce, aby Polska w sensie strategicznym wspierała Ukrainę, bo uważam, że jest to niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, ale to miał być argument przeciwko mnie. I to jest śmieszne. Ja się specjalnie do tego ustosunkowałem publicznie na swoim kanale, bo wydało mi się to tak śmieszne i tak absurdalne, że taką małą mrówkę z Częstochowy atakuje premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, no, że warto się było do tego ustosunkować, żeby to po prostu zwyczajnie obśmiać. Ale w innych przypadkach, szanowni państwo, to nie ma większego znaczenia, bo wiemy doskonale, że ci wszyscy, którzy rozsiewają plotki, rozsiewają pomówienia, różnego rodzaju nadinterpretowują, dezinformują, starają się rozbijać jedność różnych środowisk, grup, no działają w interesie obcym, albo w interesie, albo przez własną głupotę. I dlatego ja przestałem w jakikolwiek sposób reagować na to. Uważam, że ze swojego długiego doświadczenia, jeżeli chodzi o działalność publiczną, działalność geopolityczną, wiem, że prawda i tak wyjdzie na jaw. Mnóstwo tych ludzi, którzy oczerniali mnie, czy to w roku 22, czy 23, czy w kolejnych, czy jeszcze wcześniej, bardzo wielu, czy powiedziałem nawet większość z tych ludzi dzisiaj albo nie jest aktywna, albo wypadła w ogóle z obiegu jakiegoś publicznego. No, ludzie temu, ja wiem, że na początku jak różnego rodzaju kłamstwa dają, zyskują poklask, takie łamanie ósmego przykazania, prawda, jest bardzo popularne w Polsce, taka, czy to powodowane zazdrością, zawiścią, czy zwykłym, po prostu zwykłą głupotą, jakimś takim prostackim hejtem. Natomiast prawda jest taka, że po czasie to wszystko wychodzi i po prostu trzeba robić swoje. Ja robię swoje, możecie Państwo prześledzić moje wypowiedzi, moje działania, poczytać takie publikacje jak ta, czy jest tak, że mówię tak jak jest, czy nie. Każdy niech sobie wyrobi opinię. Wiem, że moich zagorzałych krytyków nie przekonam, a nie ma sensu podbijać wojny polsko-polskiej. Ta żółć, ta, powiedziałbym, żółć to najbardziej polskie słowo, bo zawiera tylko polskie litery ze znakami diakrytycznymi i w tym przypadku nie ma sensu tego. No ktoś, kto dzieli, mąci, tutaj rozbija, no nie służy tutaj państwu polskiemu, narodowi polskiemu, dlatego ja się nie będę włączał. Przy całym szacunku dla moich szanownych widzów, subskrybentów, czasami chcecie Państwo, żebym skomentował jakieś tam słowa krytyki pod moim adresem. Uważam, że to nie ma najmniejszego sensu i trzeba robić po prostu swoje. Także idę dalej, szanowni Państwo, z Państwa pytaniami. Pani Beata pyta, jak ma wyglądać wojna Polski z Rosją, skoro ten sam rząd w Polsce, który działa na szkodę Rosji, działa też na szkodę narodu polskiego. Wielokrotnie o tym mówiłem, że rząd Rzeczypospolitej, może inaczej, rząd Rzeczypospolitej to jakby jedna sprawa, że państwo polskie jest suwerenne teoretycznie. W niektórych aspektach tak. To, że mówimy w języku polskim, że w szkołach jeszcze póki co nauczanie jest w języku polskim, no to jest element suwerenności naszego państwa, naszego narodu. Ale w wielu innych aspektach, czy to energetycznym, czy w zakresie prawodawstwa, już niekoniecznie. Pakt migracyjny, pakt klimatyczny, inne tego typu przykłady, no można właściwie z ręki sypać przykładami, co zresztą robię od wielu, wielu lat na tym podcaście. Polak z Polski. Panie Leszku, czy podczas organizowanego spotkania będzie możliwość zakupienia pańskiej książki na miejscu? Tak, będzie taka możliwość na każdym spotkaniu autorskim, które będzie tak ogłaszane na YouTubie i w moich mediach społecznościowych na Facebooku, przede wszystkim na Facebooku i na mojej grupie słuchaczy i czytelników, plus na profilu na Facebooku, na obu profilach, i tym fanpage'u, i na tym prywatnym. Będę informował o spotkaniach autorskich, gdzie będzie można zakupić książkę. Inauguracja tej książki, Geopolityka Świata Wielobiegunowego, będzie w Warszawie w jednej z księgarni. No jeszcze nie ujawniam gdzie i kiedy, mogę tylko powiedzieć, że na pewno w czerwcu. Na pewno w czerwcu, jesteśmy już posłowie z właścicielem księgarni, wydawca również jest posłowie, także tam zrobimy premierę tej książki. Tak jak mówię, przedsprzedaż była dla moich szanownych widzów, subskrybentów. Sprzedaż już jest otwarta dla Państwa. Zresztą ja tutaj, z wyjątkiem tego kanału, swojego kanału i kanału Podcastersi, gdzie dzisiaj też udzieliłem wywiadu, jakoś tam specjalnie nie reklamuję tej książki, bo przyjdzie na to jeszcze czas i pewnie na jesieni jeszcze będzie. A tym bardziej, że z pierwszego nakładu niewiele już zostało, tak szczerze powiedziawszy, więc oszczędnie gospodarujemy tym, ale tak, w Warszawie w czerwcu na pewno będzie można książkę zakupić, a jak Państwo też zamówicie ją przez internet i spotkacie mnie nawet na jakiejś konferencji, debacie, to zawsze można podejść. To jak Państwo doskonale wiecie, ja się nie kryję, nigdzie się nie ukrywam. Przez ostatnie lata, no sporo lat, jeżdżę po Polsce, uczestniczę w różnego rodzaju, czy to konferencjach naukowych, czy debatach, spotkaniach, marszach, no różne się, że tak powiem, aktywności zdarzały, więc ja się nie ukrywam. Jak ktoś chce podejść, porozmawiać, czy poprosić o autograf, albo się nie zgodzić, skrytykować, zawsze może oczywiście. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Dziękuję za Państwa obecność w ten piątkowy wieczór. Czytam Państwa komentarze, czytam pytania. Czy tak, czy siak, użytkownik o takim niku zadał pytanie, czy na dzień dzisiejszy Rosji bardziej opłaca się destabilizować sytuację w Polsce za pomocą Ukrainy, czy też przez bezpośrednią militarną agresję? Ja powiem, jak to jest według mojej opinii, znając też, no, powołując się na rosyjską myśl strategiczną, geopolityczną, na ich modus operandi, znając także historię Rosji, w tym rosyjskich służb specjalnych, zdecydowanie wykorzystanie diaspory ukraińskiej, czy też jeszcze szerzej, obywateli ukraińskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej plus obywateli innych państw z terenu WNP, Rosja ma bardzo, bardzo dobre podglebie do pracy operacyjnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwaną agenturę nielegalną. Agentura nielegalna, jak Państwo nawet sięgniecie do publikacji pułkownika Świerczka, to zobaczycie, że ona bardzo często może przyjmować taką legendę, czyli fałszywą tożsamość na przykład zachodnich dziennikarzy, czy zachodnich oficerów służb specjalnych. To nie jest tak, że rosyjski oficer wywiadu to jest, tak często jest przedstawiany jakiś właśnie, jakaś, za przeproszeniem, mongolska dzicz, jakiś zapijaczony Rosjanin, który z butelką wódki próbuje tutaj skorumpować szlachetnego polskiego urzędnika. No, szanowni Państwo, ja wiem, że przesadza mi to bardzo mocno, ta hiperbola jest tutaj potrzebna, bo to jest też takie odbicie w drugą stronę tego, co słyszymy w mediach. Natomiast no, tak to nie wygląda. Rosyjscy oficerowie wywiadu, zresztą generalnie jak oficerowie wywiadu na świecie, są ludźmi wykształconymi, ludźmi, którzy mają bardzo wysokie poczucie tego, że stoi za nim państwo, mocarstwo, imperium, którzy świetnie się potrafią wkomponowywać i w otoczenie. Bardzo często przyjmują fałszywe tożsamości, chociażby, tak jak powiedziałem, zachodnich dziennikarzy, zachodnich działaczy NGO-sów, dyplomatów, czy wręcz oficerów na przykład CIA, MI6, innych służb wywiadowczych zachodnich, więc tak to absolutnie nie wygląda. Dlatego to, co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego i to, co robi rząd Donalda Tuska, obydwa te rządy, łącznie z ludźmi takimi jak pan minister Siemoniak, takimi jak pan Żaryn, pan Kamiński jeszcze w przeszłości, no to generalnie jest wielki prezent dla obcych służb specjalnych, w tym oczywiście rosyjskich służb specjalnych. Niekontrolowane wpuszczenie milionowej diaspory ukraińskiej, czy wielomilionowej diaspory ukraińskiej, plus oczywiście przedstawicieli 170 innych państw świata, to co robił prezydent Andrzej Duda, no to jest wielki prezent dla Rosji, która może dzisiaj, no, może mieszać w tym kotle polskim. Może mieszać i będzie mieszać, dlatego że, tak jak już powiedziałem, władze III Rzeczpospolitej to nie jest, że tak powiem, grupa społeczna, która jest traktowana przyjaźnie przez władzę na Kremlu. Chingis Khan, użytkownik o takim niku, zadał pytanie, które jest pytaniem przewrotnym, ale ja to pytanie spróbuję odpowiedzieć. A co będzie, jak Ukraińcy wyślą 500 dronów na Kaliningrad przez Polskę? I to jest, wydaje się, pytanie takie na pierwszy rzut oka przesadzone, no bo gdzie i tak dalej. No ale z drugiej strony, jak połączymy kropki i postawimy pewną hipotezę, czy zaczniemy stosować metodę scenariuszową w analizie rzeczywistości, a to jest bardzo mi bliska metoda, jak Państwo oglądacie podcasty, to wiecie, że często stosuję tę metodę. No bo przecież mamy przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ograniczenia w ruchu powietrznym nad wschodnią Polską. Czy nie, czy ukraiński wywiad nie może tego wykorzystać? No oczywiście, że moim zdaniem teoretycznie może. Pytanie, jakie Polska ma systemy radiolokacyjne, systemy walki radioelektronicznej, aby przeciwdziałać tego typu działaniom i czy jest wola polityczna przy Alejach Ujazdowskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby temu przeciwdziałać? To jest moim zdaniem jeszcze ważniejsze pytanie. I to nie jest jakiś, powiedziałbym, scenariusz science fiction. No, ja nie operował jakimiś konkretnymi liczbami dronów. Oczywiście Ukraińcy mają możliwość wysłania kilkuset dronów. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To jest potwierdzone na froncie, to są dane ku temu. Natomiast co by było wtedy? No, byłoby to moim zdaniem, czy Federacja Rosyjska mogłaby to potraktować jako casus belli, czyli jako przyczynę wojny. I to nie musiałaby być wojna taka jak z września 1939 roku, to mogłoby być punktowe uderzenia. To mogłyby być punktowe uderzenia na polską infrastrukturę krytyczną, na elektrownie, na przepompownie wody, na stacje zasilania, na systemy łączności, na stacje BTS i tak dalej, i tak dalej. Paraliż, jeżeli chodzi o łączność, sieci komórkowe, jeżeli chodzi o internet, bieżącą wodę pitną, prawda, kwestie dostaw gazu, kwestie w ogóle energetyczne, wywołanie blackoutu. To taka odpowiedź rosyjska jak najbardziej możliwa, połączona z cyberatakami na polskie instytucje finansowe, w tym banki, cały system finansowy, paraliż, brak możliwości płatności elektronicznych, co dla sporej części społeczeństwa byłby wręcz no, tragiczny, tak? Biorąc pod uwagę to, jak gotówka jest dzisiaj wypierana. Dlatego tak, Rosja mogłaby to potraktować jako casus belli. Dziękuję użytkowniczce Ameli Daszek za wsparcie. I tutaj czytam informację. Panie Leszku, fałszywa flaga na Bliskim Wschodzie. No, słyszymy o tym, co się dzieje generalnie w tych napięciach Iran-USA plus w tle Izrael. Widzimy, co się dzieje. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Ja o tym już mówiłem, szanowni, jak Państwo pamiętacie, mówiłem o tym, że trzeba się spodziewać wzrostu napięć plus różnych prowokacji pod fałszywą flagą. I to nie tylko w odniesieniu do Bliskiego Wschodu, także do Europy Wschodniej. Kamil W. pyta, czy wobec zaistniałej sytuacji, gdy samo istnienie Polski jest coraz bardziej zagrożone, nie uważa pan, że czas najwyższy na przewartościowanie sojuszy i należy już teraz rozmawiać z Rosją? Oczywiście, że tak uważam. Nie sądzę, aby jakiś sojusz polsko-rosyjski w dającej się przewidzieć perspektywie był możliwy, a nawet potrzebny. Myślę, że w dającej się przewidzieć perspektywie tym, co jest potrzebne i niezbędne, to jest normalizacja relacji z Rosją. Czy ja uważam, że należy rozmawiać z Rosją? Ja rozmawiałem z ambasadorem rosyjskim w kwietniu 2022 roku, dając jasny sygnał, że nie wszyscy w Polsce oszaleli, nie wszyscy chcą iść na wojnę, nie wszyscy chcą iść pod tego rozpędzonego rosyjskiego tira. Uważam, że zawsze jest miejsce na dialog i trzeba mówić o pokoju i o współpracy wzajemnej, a nie o konfrontacji i o wojnie. I zaświadczyłem o tym czynami, a nie tylko słowami. Zresztą znacie Państwo też kampanię medialną To nie nasza wojna. Byłem jedną z twarzy tych kampanii i przez to spadły na mnie liczne szykany. Dzisiaj ci, którzy mnie krytykowali w tamtych latach 22, 23, 24, a to ludzie z pierwszych stron gazet, dzisiaj mówią moim językiem. Dzisiaj mówią o zagrożeniu ze strony diaspory ukraińskiej, dzisiaj mówią o tym, że niepotrzebnie byli wpuszczeni ludzie z diaspory ukraińskiej w tak wielkiej liczbie bez żadnej kontroli. Dzisiaj nagle ci ludzie się obudzili i patrzą, że w przypadku blackoutów czy niedoborów związanych na przykład z sytuacją w Cieśninie Ormus trzeba będzie rozmawiać z Rosją. Nagle się obudzili, że nie ma w Polsce obrony cywilnej, nie ma schronów, czyli coś, o czym ja mówiłem od samego początku. Ja nie będę tutaj dawał nazwisk, tak jak powiedziałem, nie chcę mieszać w tym kotle polskim, nie chcę dolewać oliwy do wojny polsko-polskiej. Jest tak wielu tych, którzy dolewają tę oliwę, że postanowiłem nie brać w tym udziału. Natomiast oczywiście, jeżeli tutaj pan Kamil mówi, że o zaistniałej sytuacji, gdzie samo istnienie Polski jest zagrożone, to trzeba jasno powiedzieć, że tu nie tylko i wyłącznie chodzi o to zagrożenie ze wschodu, w cudzysłowie, ale to, co na przykład kiedyś powiedział pan profesor, jeśli mnie pamięć nie myli, Krasnodębski, o tym, że to zagrożenie ze zachodu jest też bardzo realne, a często może być nawet gorsze, dlatego że dotyka naszej substancji narodowej, naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej, naszej suwerenności kulturowej. A jeżeli spojrzymy na koncepcję superpaństwa europejskiego, federalizacji Unii Europejskiej i desuwerenizacji państw narodowych, no to przecież jest to w aksamitnych rękawiczkach robiony program pozbawiania Polski niepodległości. Dlatego tak, jak najbardziej tu się zgadzam, że należy dzisiaj dokonać przejścia na politykę wielowektorową, przewartościować sojusze, co nie znaczy, że nagle wykonywać jakieś gwałtowne ruchy, ale dywersyfikować nasze bezpieczeństwo, prowadzić przyjąć strategię wielowektorową, złożyć akces do grupy BRICS+, złożyć akces do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, grać na wielu fortepianach, czyli generalnie to, co tutaj opisałem w odpowiedzi na geopolitykę świata wielobiegunowego. Ja pamiętam czas, szanowni państwo, kiedy w mediach głównego nurtu w Polsce bardzo często było powtarzane, że wielobiegunowość, multipolarność to jest w ogóle jakaś fikcja, to jest jakaś teoria spiskowa. No i kiedy, szanowni państwo, 14 maja bieżącego roku, 14 i 20 maja bieżącego roku, najpotężniejszy człowiek na planecie Ziemia, Xi Jinping, wiem, że to będzie kontrowersyjne dla niektórych, mówi o świecie wielobiegunowym, mówi o pułapce Tukidydesa. Wszystko tutaj państwo macie w tej książce. To się okazuje, że to już nie jest teoria spiskowa. Że ci, którzy wiele, wiele lat temu o tym mówili, mówili także o pułapce Kindelbergera, tak jak to robiłem w 17 czy w 18 roku, no mieli rację. Mieli rację. Dlatego dziękuję, że państwo jesteście. Dziękuję za państwa obecność, za państwa pytania, komentarze, za państwa wsparcie i to werbalne, i to materialne, chociażby w postaci zakupu tej książki, która jest pamiątką dziesięciolecia tego kanału, tego podcastu. Mam nadzieję, że jeszcze trochę państwu potowarzyszę. Chciałem jeszcze zapowiedzieć, jeżeli już są te ogłoszenia organizacyjne, że w najbliższą niedzielę, jeżeli się uda technicznie to wszystko zrobić, to na moim kanale będzie transmisja na żywo o 13:15 mojej debaty z panem Arturem Kalbarczykiem o drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. To nasza wspólna trzecia debata. Poprzednia była na Network Expo Polska pod Warszawą. Pierwsza na kanale redaktora Piotra Szlachtowicza na PSTV, to jeszcze przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa, tuż po wyborach listopadowych z 24. Myślę, że jest o czym rozmawiać, nie tylko o Epsteinie, nie tylko o Bliskim Wschodzie, także o stosunkach polsko-amerykańskich. Także już teraz państwa serdecznie zapraszam. 24 maja, niedziela, 13:15 w Warszawie będzie na żywo spotkanie, a jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to transmisje będą i na PSTV, i na moim kanale na YouTubie, także serdecznie państwa zapraszam. Na dzisiaj państwu chciałem serdecznie już podziękować, życząc państwu dobrego, spokojnego, bezpiecznego wieczoru. Zapraszam na kolejne programy w przyszłym tygodniu. Będzie ich trochę, dużo się dzieje. A na dziś państwu dziękuję i kłaniam się.